Dzień dobry, chwała Bogu. Tak bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę znaleźć się pośród was, co prawda w wersji elektronicznej, ale cieszę się, że mogę znaleźć się w waszych zborach, cieszę się, że mogę znaleźć się w waszych domach, by zwiastować Boże Słowo. Od jakiegoś czasu to Słowo na początku roku zwiastuję wam, mając głęboką nadzieję, że to Duch Święty mówi coś do Kościoła po to, abyśmy szczególną naszą uwagę zwrócili na to, co Duch mówi do zborów. Więc dziękuję, że przyjmujecie mnie, cieszę się bardzo i cieszę się także tym, że mogę podzielić się dzisiaj moim sercem i powiedzieć wam o tym, co Pan Bóg z mojego serca chce do was powiedzieć. Ale zanim będziemy czytać Boże Słowo, wszystkiego najlepszego w nowym roku 2026. Niech Boże błogosławieństwo, Boża łaska, ochrona, zdrowie, obfitość będą z nami. Niech będzie to cudowny rok dla was, dla nas wszystkich i Pan niech się objawi jako wspaniały król naszego życia. A dzisiaj będę czytał psalm 126, opierając swoje zwiastowanie na psalmie 126. Jedna myśl, zanim będziemy czytać Boże Słowo, chciałbym powiedzieć dzisiaj o tym, że jeśli Bóg jest Panem żniwa, to kto jest Panem naszego siania? Kto jest Panem naszego zasiewu? Wyobraźcie sobie sytuację, że rolnik przychodzi do Pana żniwa i mówi: Panie, zechciej pobłogosławić mnie obfitym plonem. Wtedy Pan żniwa do niego odpowiada: a powiedz mi, co zasiałeś? Na co rolnik odpowiada: a to trzeba zasiać? Nie wiedziałem. Pan żniwa może pobłogosławić to, co zasialiśmy. Nie może pobłogosławić braku zasiewu, ale może pobłogosławić to, co zasialiśmy. Przejdźmy więc do Bożego Słowa i czytajmy, co Duch Święty mówi do Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Psalm 126, pieśń pielgrzymek. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz radości. Wtedy mówiono wśród narodów: Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami, przeto byliśmy weseli. Odmień, Panie, losy nasze, jak strumienie w ziemi południowej. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Jeśli Bóg jest Panem żniwa, to kto jest Panem siania? Dzisiaj spróbujemy na to pytanie sobie odpowiedzieć. Ale wracając do tego psalmu, to bardzo znany i lubiany przez nas psalm. Lubimy go cytować, lubimy ten psalm czytać. Autor najpierw nawiązuje do przepięknych chwil w życiu Bożego narodu. I mówi: gdy Pan dotknął nas, gdy Pan odmienił nasz los, byliśmy wtedy jak we śnie. Było cudownie, śpiewaliśmy pieśni, opowiadaliśmy historie, wypowiadaliśmy świadectwa. Nie tylko my to widzieliśmy, ale wszyscy wokół nas. Narody mówiły, jak cudownie Pan z nimi postąpił, jak wielkie rzeczy Pan Bóg wśród nich uczynił. I wtedy psalmista jakby się zatrzymuje i mówi tak: ale to było kiedyś. Teraz już tak się nie dzieje. Więc Boże, zechciej odmienić nasz los. Zechciej sprawić, żeby było inaczej. Zechciej sprawić, żeby powrócił ten czas pieśni. Pieśni radości, pieśni chwały i uwielbienia. Żeby powrócił czas świadectw i ten czas szczególny, kiedy widzimy, że warto było. Wtedy psalmista wypowiada jedną bardzo ważną rzecz dla nas wszystkich. I mówi tak: jeśli jest czas siania, aby odmienił się nasz los, to musi nastać czas siania, to nawet jeśli ten czas siania oznacza czynienie tego ze łzami, w bólu, w trudzie, czynienie tego z wielkim wysiłkiem, to musimy to robić. Bo czas siania bardzo często jest czasem łez, trudu i bólu, w przeciwieństwie do czasu żniwa, bo wtedy niesiemy te snopy z radością, wtedy jesteśmy szczęśliwi, śpiewamy, tańczymy, uwielbiamy Boga. Ale czas siania nie jest takim łatwym czasem dla nas wszystkich. Zastanówmy się przez chwilę, co ten czas siania oznacza dla nas. Dla nas jako jednostek, ale także dla poszczególnych zborów, jak również i dla całego Kościoła Zielonoświątkowego. Przede wszystkim ten psalm mocno uderza w sentymentalny sposób pojmowania naszego zasiewu. O, chcielibyśmy, żeby tak było świetnie, z radością rozrzucamy to ziarno, z radością spulchniamy glebę, z radością robimy to wszystko, spodziewając się, że będzie cudowny plon. W Królestwie Bożym sianie bywa, nie musi być, ale sianie bywa często bardzo trudne, powiedziałbym wręcz okropne. Wymaga od nas nadzwyczajnego samozaparcia. Wymaga od nas głębokiego stanu świadomości. Musimy siać i czasem nie mamy na to siły, ale mimo wszystko musimy siać. Siać i płakać. Płakać i siać. Płakać, ale mimo to siać. Bo jeśli w życiu mamy na coś ochotę, to na żniwa. Natomiast trud zasiewu z myślą o nieznanym, odległym żniwie nie jest czymś, co nas absolutnie fascynuje. Bo jeśli jesteś udręczony zasiewem, nie możesz się zniechęcić. Prawdopodobnie ten obraz zasiewu nie jest aż tak zły i taki dramatyczny, ale pozwólcie, że opowiem o ciekawych swoich przygodach podczas naszego zasiewu duchowego. Pamiętam wiele ewangelizacji, gdy podejmowaliśmy ten wysiłek, podejmowaliśmy wydatki finansowe, rozdawaliśmy zaproszenia, przeprowadzaliśmy próby, ćwiczenia, narady, kiedy pościliśmy i modliliśmy się. A potem przychodzi lęk. I jako pastor często tego lęku doświadczałem, bo mówiłem tak. Zebrałem wokół siebie wszystkich ludzi i mówiłem, będziemy siali. Ludzie pracowali, włożyli wszystko, co tylko mogli, dali z siebie, a potem myślałem, a co będzie, jeśli nikt nie przyjdzie? A co będzie, jeśli ludzie się zniechęcą i powiedzą, nie warto było tego wszystkiego robić. Dlaczego co to robiliśmy? Ten lęk dobrze znałem i zawsze się zastanawiałem, czy warto to robić. Chciałbym, by przyszło zbawienie, ale ja mogę tylko zasiać. Chciałbym, by wiele osób zostało uzdrowionych, dotkniętych Bożą mocą. No ale muszą najpierw przyjść. Chciałbym, by wszyscy ludzie pracujący przy tym zborze naprawdę zechcieli być zachęceni i zapytali mnie po ewangelizacji, no to kiedy następna? No ale jak nikt nie przyjdzie, to ludzie nie zapytają, kiedy następna. Pamiętam, to było w Białogardzie. Jeszcze nie było wtedy zboru w Białogardzie. Postanowiliśmy zrobić ewangelizację. Zdaje się, że to była sala koncertowa w szkole muzycznej. Więc my, zachęceni służbą dla Boga, kilka osób dosłownie, postanowiliśmy, że zrobimy ewangelizację. Poszliśmy na ulicę, rozdawaliśmy zaproszenia, rozklejaliśmy plakaty, daliśmy anonse w gazetach, robiliśmy wszystko, co możliwe. No więc przyszliśmy dużo wcześniej do tej sali koncertowej, przygotowani na śpiewanie pieśni, na uwielbienie, ja przygotowany na kazanie. Przyszły 3 osoby. Sala na około 150 osób. Patrzymy, siedzą 3 osoby. Wyszedłem na kazalnicę po uwielbieniu. całkowicie dobity. Jeśli mnie dzisiaj zapytacie, czy było warto, to powiem wam bardzo jednoznacznie, było warto. Ale nie zawsze siew bywa cudowny. Ostatnio zrobiliśmy ewangelizację w Nowym Dworze Mazowieckim, ostatni dzień lata. Przygotowaliśmy grilla, chcieliśmy zrobić ewangelizację na plaży. Od rana padało. Nikt nie chodził po ulicach. Tam na tej plaży w Nowym Dworze Mazowieckim, nad Wisłą to było, były takie daszki, pod którymi można było usiąść. Było tam parę osób spoza naszej grupy, paru Ukraińców i paru Białorusinów. Więc podszedłem do nich, podzieliłem się Słowem Bożym. Powiedziałem, że jestem pastorem, że robimy ewangelizację, że chcemy powiedzieć ludziom o Jezusie. Nikt więcej tam nie był. Wszyscy nasi się schowali pod daszkiem, żeby deszcz na nich nie padał. Wziąłem mikrofon, jeszcze był kaznodzieja, którego zaprosiłem. Głosiliśmy Boże Słowo, jakby był tam tłum z parasolką nad głową. Głosiliśmy Boże Słowo. Możecie to zauważyć na Facebooku. A potem, kiedy robiliśmy grilla, żeby zjeść kiełbaski, podeszło do nas dwóch panów, troszkę podchmieleni. Też im powiedziałem o Jezusie. Zadacie mi pytanie, czy było warto? Było warto. Siew bywa trudny. Moje doświadczenia ze zborami, które zakładamy w różnych miastach i w różnych miejscowościach są takie, że oczywiście zaczynamy z głową pełną marzeń, będziemy głosić Ewangelię, ludzie przyjdą, to jest orka, to jest trud. Wybaczcie mi, te ewangelizacje, one nie są aż tak negatywne, więc wybaczcie mi tę stronę taką nieco gorszą, ale jakże często, kiedy głosisz Ewangelię, rozgłaszasz wszystkim, że będzie ewangelizacja, że będzie film, że będzie koncert, przyjdą wszyscy bezdomni z miasta. Chwała Panu i za tych ludzi. Albo czasem przyjdą ludzie, którzy mają dziwne zachowania w odniesieniu do religii. A jednak ten zasiew powoduje, że potem przychodzi plon. Bywają trudne chwile, gdy siejemy. Powiem tak, żniwa są nudne, ale historie, które powstały przy zasiewaniu, są cudowne i błogosławione. I widziałem wspaniałe żniwa, ale historie i świadectwa przy sianiu. Te wszystkie wydarzenia, które nam, mnie towarzyszyły, są moim skarbem i dziękuję Bogu za to. Oczywiście to nie zmienia faktu, że dużo wtedy płakałem, ale warto. No więc musimy pamiętać, że siejemy. W Stanach Zjednoczonych w wielu zborach, kiedy odnosi się coś do finansów, a dzisiaj tak mocno nie chcę mówić o finansach, oni mają taką zasadę, którą spostrzegłem. Mianowicie, kiedy zbierają pieniądze na jakiś cel, to potem chwalą się wszystkim, ile pieniędzy przekazali na cele misyjne i na cele ewangelizacyjne poza swój zbór. I piszą o tym, tyle zebraliśmy i tyle przekazaliśmy na misję. Nie mówią o tym, tyle zebraliśmy i tyle mamy, ciekawe, co sobie za to teraz kupimy. Ale podziwiam ich za to, że myślą o zasiewie. To jest ich zasiew. Wspaniała rzecz. To jest duży problem. Powiedziałbym, bardzo duży problem dla Kościoła. Gdy wszystko, co mamy, chcemy zużyć wyłącznie na siebie. Dla lepszego samopoczucia. Dla zaspokojenia potrzeb. Dla swojej radości. To jest duży problem dla Kościoła. Bóg nam przekazuje błogosławieństwa, ale one nie wszystkie są dla nas. Jeszcze jedna rzecz, wybaczcie mi, jeśli jestem dosyć negatywny, ale czuję, żeby to powiedzieć. Kiedy pastor ogłasza, że będzie ewangelizacja, że będą wydatki finansowe, że trzeba wszystkie ręce na pokład, skupić się i czynić wszystko, żeby pracować nad ewangelizacją, jakże często wzbudza się opozycja. Ktoś mówi, No, nie wiem, czy warto tę ewangelizację robić. Nikt się nie nawraca. Czy musimy aż tyle pieniędzy wydać? Czy musimy wychodzić na ulicę, oplakatowywać miasto? Czy musimy to robić tak czy inaczej? Zasiew to charówka. Czasem z opozycją. Jeśli jest w życiu chrześcijańskim coś trudnego, i teraz już nie mówię tylko do zborów, ale także do naszego życia chrześcijańskiego indywidualnego, to wszyscy jesteśmy gotowi na żniwo. Ale pytanie brzmi, czy jesteśmy gotowi na zasiew. Zasiew jest trudny. Zasiew wymaga dojrzałości. Zasiew wymaga determinacji. Zasiew wymaga trwałego i stałego działania. To nie przychodzi tylko tak, że jest żniwo i się cieszę. Zasiew to bardzo często coś, co czynisz ze łzami. Ale prawda jest taka, że nie ma żniwa bez siewu. Nie ma żniwa bez siewu. Nie wszystko w życiu naszym chrześcijańskim, w życiu naszego kościoła lokalnego służy konsumpcji. Niestety wydaje mi się, że dosyć powszechnie zaczęliśmy akceptować fakt, że brak wysiłku w zasiewie, w sianiu jest standardem w naszym chrześcijańskim życiu. Nie możemy tego faktu zaakceptować. Żadną miarą nie możemy tego zaakceptować. W drugim liście do Koryntian, 9 rozdziale, 10 wierszu, Słowo Boże mówi tam coś bardzo ważnego. Powinniśmy to zobaczyć, głęboko w to wejrzeć i przyswoić do swojego życia. Paweł pisze tam tak. A ten, czyli Bóg, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Po pierwsze, siewca od Boga ma ziarno na dwie sprawy. Kiedy otrzymujemy od Boga jakiekolwiek błogosławieństwo, podkreślam, jakiekolwiek, część z tego błogosławieństwa jest po to, byśmy zaspokoili swoje potrzeby, cieszyli się tym, byli podbudowani, radość mieli, czuli, że Bóg coś dla nas czyni. Ale część tego błogosławieństwa, cokolwiek to jest, zawsze służy na zasiew, na złożenie świadectwa, by pójść i opowiedzieć ludziom, jak dobry jest Bóg, by ogłosić, że Bóg czyni dzisiaj wielkie rzeczy. A więc każde błogosławieństwo w pewnej części służy zasiewowi. Jeśli nie zasiejesz, nie będzie z tego plonu. Brak siania, nawet jeśli dzisiaj zbierasz żniwo, brak siania oznacza, że w przyszłości będzie głód, bo nie siałeś. Jest też tutaj bardzo ciekawa rzecz w tym fragmencie powiedziana. Mianowicie jest powiedziane tak. Ten, czyli Bóg, da i pomnoży co? Plony? Żniwo? Błogosławieństwa? Nie, nie, nie. Ten, który siedzi na niebie i daje nam ziarno na zasiew i do konsumpcji, da i pomnoży nasz zasiew. Bóg chce, byśmy siali i by nasze sianie było zwielokrotnione, pomnożone. Nie tylko zastosować tutaj należy dodawanie, plus, ale znak razy, pomnożenie. Bóg chce, żeby nasze życie doznało pomnożenia czego? Zasiewu. Oczywiście to się wiąże i z tym, że będzie i plon, ale taka jest Boża wola. Pan, nasz Bóg pragnie, by Kościół, lokalny zbór, każdy chrześcijanin, każda siostra i każdy brat, żeby pomnożyli swój zasiew. Pomnożyli. Aż mnie przechodzi dreszcz, kiedy o tym myślę, że Bóg chce, żebyśmy pomnożyli nasze zasiewy. Oczywiście rodzi się pytanie, a co jest moim ziarnem na zasiew? Bo nie tylko o ewangelizacji chcę powiedzieć. Co jest moim ziarnem do konsumpcji? Ziarnem na zasiew, po pierwsze, są nasze usta, nasze słowa i nasze świadectwo. Dużo mówimy. Dużo mówimy. Często mówienie sprawia nam przyjemność, jest naszą potrzebą. Część twoich słów to musi być świadectwo złożone innym ludziom o dobroci Bożej. Nie mogą twoje usta wypowiadać tylko narzekania albo skoncentrować się na sobie. Muszą twoje usta wypowiadać słowa, które przyniosą zbudowanie, błogosławieństwo i świadectwo o Panu Jezusie. Mamy do dyspozycji jakiś czas. Czy przeznaczamy ten czas na służenie w Królestwie Bożym? Bo być może chcielibyśmy powiedzieć tak, ciężko pracuję, jestem zmęczony, jestem przemęczony, nie mam nic. No tak, ale jeżeli przejesz cały swój czas, to będzie oznaczało, że w przyszłości będziesz mieć go jeszcze mniej. Daj swój czas na służbę. Nie masz czasu? To znajdź go. Daj swój czas na służbę. Przyjdź do pastora i powiedz, pastorze, mam 3 godziny w tygodniu, co mogę zrobić? Albo możesz pójść odwiedzić kogoś. Daj ludziom czas, zainteresuj się nimi, poświęć dla nich swój czas. Oczywiście możemy powiedzieć o naszym wysiłku. Są rzeczy do zrobienia. Wiem, jesteśmy zmęczeni. Często też tego doświadczam. Więc trzeba mój wysiłek zasiać w życie innych ludzi. W życie Kościoła, w życie niezbawionych. Mamy zdolności i umiejętności. Więc pytanie brzmi, czy moje zdolności, czy moje umiejętności są też ziarnem na zasiew? Dalej jest modlitwa i post. Czy stale modlę się i stale poszczę o swój siew? Trzeba to robić. Bo w innym przypadku ten siew wyleci z naszej głowy. Nie będziemy o tym panować. Oczywiście możemy też powiedzieć o relacje i Kościele, byśmy dawali jak najwięcej w relacje z innymi ludźmi, poświęcili się Kościołowi. W końcu mogę powiedzieć o finansach. Tylko je wspominam, bo nie jest moim celem, żeby mówić dzisiaj o pieniądzach. Mamy więc Pana żniwa, który chce pobłogosławić nasz zasiew. Kiedy Pan Jezus w Ewangelii Mateusza 9 rozdziale 38 wierszu mówi tak: proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Nie mówi tam o tym, kto jest Panem siewu. Nie wspomina o tym. Ale chcę wam bardzo jednoznacznie powiedzieć, że w mocy Ducha Świętego to ty jesteś Panem siewu. Dlaczego mówię, że jesteś Panem siewu w mocy Ducha Świętego? Bo ty podejmujesz decyzję. Nie dasz wzrostu, nie dasz owocu, ale ty możesz zdecydować, że będzie zasiew. To nie Bóg decyduje. Bóg chce tego. Bóg daje ci moc Ducha Świętego, ale to ty, wyłącznie ty możesz zdecydować o tym, czy będziesz siać i czy podejmiesz wysiłek. A jeśli ty o tym nie zdecydujesz, nie będzie zasiewu. Jakże często zaczynamy od rzeczy małych albo często zaczynamy od rzeczy trudnych. Ileż ja słyszałem historii o tym, jak trudno było z budynkami zborowymi. Wielu pastorów opowiadało mi o tym, że Bóg dał im wizję, postanowili, że będą budować. Czy mieli pieniądze i wszystkie materiały, tak jak to było za czasów Dawida i Salomona? Nie. I wielu pastorów powiedziało mi, że mieli trudności, bo ludzie nie chcieli tego robić. Starsi się nie zgadzali, nie byli gotowi. Jednak dzięki łasce Bożej zaczynała się budowa, pomału. I jakże często słyszałem świadectwa, że to, co zaczęli robić, a robili to na wariata, nie wiedząc, jak to będzie, nie wiedząc, skąd wezmą pieniądze, nie wiedząc czasem, w starych czasach, skąd wezmą materiały, dzisiaj mają cudowne budynki, mają plon, mają owoc, który Bóg pobłogosławił. Kościół zajmuje się sianiem. Ludzie Boży, dzieci Boże zajmują się sianiem. Muszę powiedzieć, że nasz mały zbór, kościół akademicki, w którym w zasadzie są przede wszystkim migranci, ludzie różnych narodowości, zdecydował się nasz kościół. Chociaż tutaj się waham, czy powiedzieć nasz kościół, czy ja i moja żona. Ale ludzie nie zostawiają nas. Zdecydowaliśmy, że będziemy usługiwać w Nowym Dworze Mazowieckim i tam będziemy zakładać zbór. Tam są różni ludzie. Czasem ktoś z Polski przyjdzie, ludzie różnych narodowości, którzy tam pracują. Więc staramy się odwiedzać tę społeczność 2 razy w miesiącu. I powiem wam, jesteśmy na etapie siania. Siejemy modlitwę, zawsze się modlimy o to. Siejemy w relacje, bo budujemy relacje z tymi ludźmi. Siejemy finanse, bo nie mamy gdzie się spotykać, więc wynajmujemy salę w hotelu. Drogo, drogo. Nasze oszczędności się uszczuplają. I ostatnio, to było tuż po świętach, oczywiście czwarta niedziela miesiąca, bo co drugą niedzielę się spotykamy. Jedziemy na tę społeczność. Okazuje się, że na święta wiele osób powyjeżdżało. Były 3 osoby plus 5-6 osób z Warszawy, z naszego kościoła. Siejemy. Była cudowna społeczność. Inni nie mogli być. Więc modliliśmy się o tych ludzi. Głosiłem Słowo Boże. Uwielbialiśmy Pana. Jedliśmy ciasteczka. Piliśmy kawę. Piliśmy sok. Była cudowna społeczność. I chcę powiedzieć tak. Ci, którzy sieją ze łzami, będą zbierać z radością. I Bożym nakazem dla nas, dla Bożego ludu, w tym nadchodzącym roku, wierzę w to gorąco, czuję to całym swoim sercem. I wiem, że te słowa nie są niczym nowym i odkrywczym dla was. Ale chcę powiedzieć, zwróćcie uwagę na to, co siejecie. Siostro, bracie, odpowiedz sobie na pytanie, co siejesz? Jakie ziarno rozrzucasz na zewnątrz? Czy w ogóle siejesz? Bo jeśli nie, to nie będziesz oglądać plonu. Drogi pastorze, czy twój kościół sieje na zewnątrz? W misję, w ewangelizację, w różne służby, które niekoniecznie są związane z tobą i korzyścią twojego zboru. Siejmy, nazwijmy nasz zasiew po imieniu. Bądźmy w tym wszystkim praktyczni. Jeśli Bóg jest Panem żniwa, a jest, to ty dzięki działaniu Ducha Świętego w tobie, w twoim sercu, dzięki działaniu mocy Bożej w twoim wnętrzu, staniesz się siewcą. To ty wyjdziesz i będziesz siać. To ty wyjdziesz i będziesz rozrzucać ziarno. To ty będziesz inwestować swój czas w życie innych ludzi. To ty zainwestujesz swoje finanse. To ty przekażesz swoje zdolności innym, by pokazać, jak bardzo Jezus ich miłuje. Niech ten rok 2026 w Kościele Zielonoświątkowym i w naszych zborach będzie rokiem zasiewu. Wierzę, że będzie też rokiem żniwa, ale to my, ty i ja, decydujemy o tym, czy będziemy siać. Pozwólcie, że na zakończenie pomodlę się, pobłogosławię nasze plany, nasze myśli, nasze marzenia o zasiewie i niech Duch Święty w naszym życiu działa. Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa przychodzę do ciebie z wielkim błaganiem, abyś przemienił nasze serca, przemienił nasze myślenie i przełamał nasze opory, by twój Kościół stał się Kościołem siejącym ziarno. Spraw, by twój Kościół pragnął tego i to czynił. Błagam cię, Ojcze, poślij Ducha Świętego do nas w szczególny sposób. Poślij szczególne namaszczenie, by to namaszczenie sprawiło, że to my najpierw doznamy głębokiej przemiany, a potem pójdziemy i będziemy siać. Niektórzy będą płakać. Niektórym będzie trudno. Ale przyjdzie chwila, kiedy wrócimy z wielką radością, niosąc plony, które podarował nam Bóg. O to Cię, Ojcze, prosimy i za to Ci dziękujemy w imieniu Pana Jezusa. Kochani, z całego serca Wam dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Niech Was Bóg błogosławi. Cudownego roku 2026 Wam życzę. Cudownych zasiewów, nawet jeśli trzeba będzie się przełamać. I obfitych zbiorów. Do zobaczenia na polu z Bogiem.